Good morning, everybody.
Dzień dobry wszystkim. Będziemy kontynuować wykład. Budda często, wygłaszając nauki, ilustrował je różnymi przykładami i przypowieściami. Czasem te przypowieści miały bardzo głęboki sens. I wiele rzeczy można wyrazić nawet niezbyt złożonymi, dosyć prostymi przypowieściami czy historiami. W jednej z sutr jest następująca przypowieść. Kiedyś w jakiejś wiosce mieszkał bogaty człowiek. To była dosyć prosta wioska, nie mieszkało tam zbyt wielu ludzi, nie było tłumów. Kiedyś ten bogaty człowiek udał się do miasta i tam w tym mieście zobaczył budynek, który mu się bardzo spodobał, a szczególnie drugie piętro tego budynku, dwupiętrowy budynek, szczególnie drugie piętro mu się bardzo spodobało, więc wrócił do siebie do domu i zaczął marzyć o tym, żeby mieć taki budynek na własność. Więc znalazł jakichś budowniczych, opowiedział im o tym budynku, nawet zabrał ich do tego miasta, pokazał im ten budynek i oni mu powiedzieli, że nie ma problemu, mogą mu wybudować taki budynek. No więc umówił się z nimi, że wybudują ten budynek i minęło. Jemu, on był dosyć niecierpliwy, dosyć mu się śpieszyło, żeby on powstał jak najszybciej. I minęło kilka miesięcy, udał się do miejsca, gdzie ten budynek miał stanąć i zobaczył, że tam nic się nie dzieje. Więc dosyć tym zdziwiony i zaniepokojony poszedł do tych budowniczych i spytał, dlaczego tak jest. I oni mu wyjaśnili, że żeby ten budynek mógł stanąć, muszą najpierw wykonać projekt architektoniczny, potem muszą położyć fundamenty, potem wybudować parter, pierwsze piętro i drugie piętro. I że to wszystko oczywiście musi potrwać. Ten bogaty człowiek powiedział, że w takim razie, jeżeli to tyle ma trwać, to on w takim razie nie zależy mu na projekcie, na fundamentach, na pierwszym piętrze. Tak naprawdę zależy mu tylko na drugim piętrze, więc prosi ich, żeby wybudowali mu tylko drugie piętro. Oni próbowali wytłumaczyć, że to niemożliwe, że musi zostać wykonany projekt, muszą zostać wylane fundamenty, pierwsze piętro i dopiero drugie piętro. On nalegał, że nie chce tak długo czekać, nie interesuje go w zasadzie te wszystkie poprzednie etapy, on chce mieć tylko to drugie piętro, na którym tak naprawdę mu zależy. I oni próbowali mu dalej wytłumaczyć, że to niemożliwe, on tego nie przyjmował do wiadomości, więc w końcu powiedzieli, jeżeli tak, jeżeli ma takie zdanie, to niech sobie sam wybuduje ten dom. Sens tej przypowieści jest taki, że w praktyce są pewne etapy, są pewne stany w rozwoju praktyki i jej cel czy owoc nie pojawia się od razu. Czyli tak jak w tej przypowieści musi być fundament, muszą być kolejne piętra, nie sposób od razu mieć tego ostatniego piętra, czyli tego efektów czy celu praktyki. Tutaj wielu ludzi jakoś nie zdaje sobie z tego sprawy. Wydaje im się, że w chan chodzi o osiągnięcie przebudzenia czy oświecenia, ale że te etapy, które do tego prowadzą, rozwój praktyki nie jest potrzebny. Albo po prostu nie chce im się praktykować. Wydaje mi się, że wystarczy pójść do jakiegoś mistrza chan i od razu jakieś efekty się pojawią. Trzeba tutaj spojrzeć na historię rozwoju chan. Chan rozwinął się w Chinach. powstał tak naprawdę w Chinach i jego taki pełny rozwój w Chinach, to, że on dojrzał w pewnym momencie, się ugruntował, trwało to kilkaset lat. Potem zaczął przenikać do innych krajów na wschodzie i wtedy, kiedy zaczął przenikać do tych innych krajów, zaczął jakby tracić pewne elementy i ludzie zaczęli uważać, że nie jest potrzebna żadna struktura, żaden system praktyki, który określa poszczególne etapy tej praktyki. Ale jeżeli przyjrzymy się historii rozwoju Chan, to zobaczymy, że kiedy Chan powstał w Chinach, tam buddyzm był już dobrze ugruntowany. Buddyzm trafił do Chin już dużo wcześniej, kilkaset lat wcześniej, z Indii, i były już tam ugruntowane pewne szkoły, szkoły buddyjskie, odłamy buddyzmu Mahayan. Na przykład wtedy, kiedy za czasów szóstego patriarchy, szóstego przodka w Darmie Chan Weinenga, już istniały takie szkoły jak Tien Tai, San Lun czy Huayan. Jeszcze wcześniej z Indii przeniknęły takie trzy podstawowe szkoły buddyjskie, mianowicie Madhyamaka, Yogacara i szkoła Tathagatagarbhy. I jeżeli chodzi o szkołę Tien Tai, która pojawiła się, powstała za czasów dynastii Tang, to jest taka bardzo chińska, jakby rodzima szkoła, którą stworzył, czy której założycielem był mistrz Dzidzie, który oparł zasady tej szkoły na praktykach shamatha i vipassana, które przyszły z Indii, i połączył je z zasadami buddyzmu Mahayany. Powstała jeszcze szkoła Huayan, San Lun, i stopniowo ten buddyzm rozwijał się w Chinach i tam się po kilkuset latach ugruntował. Było szereg znanych mistrzów, którzy praktykowali w tych szkołach. Także można powiedzieć, że w momencie, kiedy szkoła Chan zaczęła powstawać, buddyzm w Chinach był już dobrze ugruntowany i był powszechny, przenikał do różnych warstw społecznych, był po prostu dobrze upowszechniony, i mistrzowie, którzy pierwsi mistrzowie Chan, często byli bardzo już dobrze ugruntowani w praktykach tych wcześniejszych szkół, które tam istniały. W związku z tym dobrze jest o tym wiedzieć, że kiedy słyszy się czy czyta się jakieś zapiski, na przykład Kungany, w których jest mowa o tym, że uczeń przyszedł do mistrza Chan i po takiej krótkiej wymianie zdań, albo po tym, jak ten mistrz krzyknął albo uderzył tego ucznia kijem, ten uczeń doznał przebudzenia, że to jest tak naprawdę tylko opisany sam fakt tego świecenia, sam krótki moment doznania przebudzenia, natomiast nie są tam opisane te wszystkie etapy, które praktyki, często długiej praktyki, bardzo gruntownej, które poprzedziły ten fakt doznania przebudzenia. Nie były one zapisywane po prostu dlatego, że było to jakby wtedy rzeczą oczywistą, że ten buddyzm tam już jest ugruntowany. Nie pisano o tym po prostu. W związku z tym często później w różnych krajach, gdzie buddyzm przeniknął, pojawiło się takie pojęcie szkoły, że Chan jest taką szkołą nagłego przebudzenia, w której właśnie niepotrzebne są lata praktyki, głębokiej sumiennej praktyki, tylko od razu zdobywa się ten owoc, czyli nagłe przebudzenie. Można powiedzieć, że w związku z tym niezrozumieniem buddyzm, który przenikał dalej do innych krajów, innych kręgów kulturowych, był spłycony. Brakowało tam pewnych elementów, na przykład zaniedbano jakby korzystanie z tej podstawy, jaką jest podział na praktyki shamatha i vipassana. Przestano na to zwracać uwagę, że takim fundamentem są właśnie praktyki wyciszenia, uspokojenia umysłu, czy shamatha, i dopiero potem następuje etap vipassany, czyli praktyk wglądu. Dobrze jest o tym pamiętać, że właśnie nie sposób dojść do tego najwyższego piętra praktyki bez położenia fundamentów, silnych fundamentów w postaci tych praktyk początkowych i bez przejścia tych poszczególnych etapów praktyki. Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego kontekstu historycznego Chan i buddyzmu w Chinach, w jaki sposób buddyzm Chan powstał, jak się rozwijał w Chinach, ponieważ często ludziom się wydaje, że tak naprawdę nie trzeba praktykować, nie trzeba stosować żadnej metody, co więcej, że nie trzeba studiować darmy, różnych sutr, że wystarczy zajmować się koanami czy kunganami i tymi historiami, które one opisują. Ale to jest nieporozumienie, ponieważ bez takiej głębszej wiedzy na temat kontekstu Chan i historii rozwoju Chan nie jesteśmy w stanie właściwie skorzystać z tego, co on oferuje. Jeżeli przyjrzymy się rozwojowi buddyzmu i Chan w Chinach, to zauważymy, że taki okres najbujniejszego, największego rozwoju zarówno buddyzmu, jak i Chan przypadł na dynastię Tang w Chinach. I w gruncie rzeczy wtedy, za czasów dynastii Tang, nie tylko buddyzm przeżywał taki swój złoty wiek, ale w ogóle kultura chińska była u szczytu swojego rozwoju, zarówno jeżeli chodzi o rozwój filozofii, jak i o rozwój w ogóle różnych rodzajów medytacji czy dróg, różnych ścieżek duchowych. I wtedy też pojawił się Chan w Chinach i zaczął się rozwijać najbujniej. I można tutaj zauważyć też pewną analogię, że podobnie było w Indiach za czasów Buddy. Mianowicie kiedy żył Budda, wtedy w Indiach również filozofia i różne praktyki duchowe były na bardzo wysokim stopniu rozwoju. Oczywiście nie były to jeszcze praktyki filozofia buddyjska, tym niemniej było wtedy już wiele różnych szkół, było wiele ascetów czy joginów, którzy praktykowali medytację, posługując się praktykami typu shamatha i do pewnego stopnia również praktykami typu vipassana. I szereg z nich, kiedy zaczął nauczać Budda, stało się buddystami. Można powiedzieć, nawrócili się na buddyzm. Na przykład tak było z dwoma takimi bliskimi uczniami Buddy, Shariputrą i Maudgalyayaną, którzy obaj praktykowali w innych szkołach i byli już dosyć zaawansowani w tych innych szkołach medytacji, i któregoś pewnego razu usłyszeli słowa wypowiedziane przez jednego z uczniów, mnicha z Sangi Buddy, jednego z jego bliskich uczniów, który powiedział coś takiego, że wszystkie darmy, czyli zjawiska, pojawiają się z powodu przyczyn i uwarunkowań. I wszystkie darmy, czyli zjawiska, zanikają z powodu przyczyn i uwarunkowań. I kiedy usłyszał te słowa, postanowił udać się do Buddy. Oni, kiedy to usłyszeli, postanowili udać się do Buddy i zostali jego uczniami. I później w pewnym momencie doszli do przebudzenia. Ale trzeba podkreślić, że byli już zaawansowani w innych praktykach, które uprawiali wcześniej. Tak więc podobnie było w Chinach, że szereg znanych mistrzów Chan wcześniej było już ugruntowanych w innych praktykach i również jeżeli chodzi o buddyzm, byli zaznajomieni z jego podstawami, z jego filozofią. Był na przykład taki znany mistrz Chan, który miał przystąpić do egzaminu, tak zwanego egzaminu cesarskiego. W owych czasach w Chinach ludzie, którzy chcieli rozpocząć karierę jako urzędnicy cesarscy, musieli przystąpić do takiego egzaminu państwowego, czyli cesarskiego, i jeżeli zdali ten egzamin, niektórzy z nich mogli zostać wybrani właśnie na urzędników pracujących na dworze cesarskim. I ten konkretny mistrz, który był uczonym, właśnie chciał przystąpić do takiego egzaminu i ktoś powiedział mu w pewnym momencie, dlaczego zamiast być wybranym na urzędnika cesarskiego, nie zostaniesz wybrany jako, czemu nie zostać wybranym jako Budda. I kiedy to usłyszał, zaczął praktykować właśnie buddyzm. Tak więc widać, że tutaj te historie opowiadają o tym, że ci ludzie, którzy praktykowali, dochodzili do jakichś wglądów w buddyzmie, często zostawali jakimiś znanymi mistrzami. Większość z nich miało jakieś podstawy wcześniejsze w praktyce i znali też kontekst filozofii buddyjskiej, czyli dharmy. I podobnie my powinniśmy do tego podejść, to znaczy zdać sobie sprawę, że jakieś efekty praktyki, przebudzenie nie przychodzi nagle, tylko jest poprzedzone, czy powinno być poprzedzone bardzo taką sumienną, głęboką praktyką, jak również studiowaniem, zaznajmianiem się z filozofią buddyjską, czyli z dharmą. W gruncie rzeczy jest tak, że mimo iż słyszymy często właśnie takie stwierdzenia jak to, że zjawiska powstają z powodu przyczyn i uwarunkowań, zjawiska zanikają z powodu przyczyn i uwarunkowań, mimo iż słyszymy takie słowa nieraz, to nie doznajemy przebudzenia i często nie chcemy praktykować dlatego tylko, że coś takiego słyszeliśmy. Podobnie, mimo iż słyszymy na przykład, że życie jest bardzo trudne, stawia przed nami wiele wyzwań, jest wiele trudności w nim, dlatego dobrze jest podjąć praktykę, medytować, może zostać mnichem czy mniszką. Mimo iż słyszymy takie słowa nieraz, nie robimy tego, nie praktykujemy, nie rezygnujemy z takiego rozgorączkowanego życia, nie zostajemy mnichami, mniszkami. Więc widać, że samo usłyszenie czegoś takiego jeszcze nie powoduje takich skutków, jak to było w przypadku tych mistrzów, o których wspominaliśmy. Jest tak dlatego, bo no jeszcze nie dotarliśmy do tego drugiego piętra. Skoro tak, to może warto rzeczywiście zacząć od fundamentów, od pierwszego piętra, drugiego piętra, zacząć praktykę i stopniowo przechodzić przez te etapy i ewentualnie w pewnym momencie może dotrzemy do tego ostatniego piętra, o którym marzymy. Nawet jeżeli jeszcze na nim nie jesteśmy, to oczywiście możemy o nim wiele opowiadać, rozmawiać, marzyć o tym, jakie ono jest piękne, wspaniałe, I mimo, że tam jeszcze nie jesteśmy, to może nas to zachęcić, może stanowić taki jakiś świetlany cel, do którego dążymy. Teraz będziemy mówić o praktyce Mochao, która jest potocznie tłumaczona jako praktyka cichej iluminacji. Ale nie jest to zbyt dobre tłumaczenie, więc będziemy się tu posługiwać chińską nazwą Mochao. Ta praktyka Mochao najbardziej rozwinęła się za czasów dynastii Sung w Chinach. Była już obecna wcześniej, za czasów dynastii Tang, i wtedy pojawiła się jakby dzięki mistrzowi Hongzi Zhenjue, który napisał taki wiersz właśnie o Mochao, praktyce Mochao, znany wiersz. I w tym wierszu są takie dwa sformułowania, które znane, które są jednak często opacznie rozumiane. Pierwsze to jest powiedzenie czy sformułowanie samo siedzenie albo tylko siedzenie. Po japońsku to jest shikantaza, jest to określenie właśnie tej praktyki. A drugie sformułowanie to jest puszczanie albo nie przywiązywanie się do sześciu zmysłów, czyli inaczej do siedmiu narządów, do sześciu zmysłów, czyli sześciu narządów zmysłów. W samych tych sformułowaniach nie ma niczego błędnego, natomiast błędny jest sposób, w jaki często ludzie je rozumieją. Mianowicie interpretują powiedzenie samo siedzenie albo tylko siedzenie w taki sposób, że po prostu trzeba siedzieć i nic nie robić. I to wystarcza. Jeżeli chodzi o to sformułowanie, aby puszczać czy nie przywiązywać się do sześciu zmysłów, wydaje mi się, że po prostu nie ma nic do zrobienia, że te zmysły, po prostu sześć zmysłów działa i podążamy za nimi, ale to też jest fałszywe zrozumienie tego powiedzenia. Więc teraz powiemy więcej o tej praktyce Mochao. Jeżeli chodzi o tę praktykę samego siedzenia albo tylko siedzenia, nie chodzi tylko o to, żeby siedzieć i nic nie robić. Jest tu w gruncie rzeczy w tym metoda, którą można stosować. Metoda polega na tym, że przybieramy odpowiednią postawę ciała, to ciało jest rozluźnione i uwaga jest skierowana na postawę i na to rozluźnione ciało. Czyli umysł jest skupiony tylko nad tym, co jest tu i teraz, czyli na tym siedzącym w odpowiedniej postawie rozluźnionym ciele. Nie ma w umyśle niczego innego. Dlatego mówi się o tym, że to jest tylko siedzenie. W umyśle nie ma żadnych innych myśli. Cała uwaga jest skupiona na tym siedzącym, na macie rozluźnionym ciele. Można powiedzieć, że jesteśmy pochłonięci tylko tym siedzeniem w chwili obecnej. To jest jeden i jednocześnie jest taka pełna klarowność umysłu, pełna jasność umysłu, że to właśnie tylko robimy. To jest taki podstawowy aspekt tej praktyki. Są jeszcze dalsze aspekty, o których będziemy mówić, ale ta podstawa to jest właśnie całkowite pochłonięcie siedzeniem. I ta praktyka samego siedzenia nie ogranicza się tylko do siedzenia nieruchomo na macie. Również jakby rozszerza się na wszelkie inne czynności, również w ruchu. Więc kiedy na przykład jemy, to jest tylko jedzenie, tylko sama czynność siedzenia. Kiedy zamiatamy, jest tylko zamiatanie i cały nasz umysł jest pochłonięty tylko tą czynnością. Nie ma wtedy, uwaga nie jest rozproszona, nie ma żadnych przypadkowych, błąkających się myśli toczących czego innego. cały nasz umysł, cała uwaga jest pochłonięta daną czynnością. I tutaj w tej praktyce z powodu przyjęcia odpowiedniej postawy i tego, że ciało jest rozluźnione, siedzi w właściwej postawie, dochodzi do stanu zrównoważenia. Również umysł skupiony na tym siedzącym ciele czy na danej czynności osiąga stan równowagi i w związku z tym ciało i umysł są zsynchronizowane w stanie równowagi. Jest szereg nieporozumień związanych z tą praktyką samego siedzenia czy tylko siedzenia. Jeżeli wydaje nam się, że wystarczy po prostu siedzieć i nic nie robić, to można powiedzieć, że siedzieć bez ruchu, to można by niedobrze stwierdzić, że jakiś kamień czy cokolwiek, co się nie rusza, też praktykuje tę praktykę i może dojść do przebudzenia. Także nie jest właściwym podejściem po prostu bezczynne, bierne siedzenie i czekanie na przebudzenie czy na oświecenie. Na ogół, jeżeli tak siedzimy, to nasze ciało nie jest zharmonizowane, nie jest rozluźnione. W wyniku tego co jakiś czas coś nas tam boli w ciele, musimy zmieniać postawę, musimy się ruszać. Jeżeli rusza się ciało, wówczas umysł też zaczyna się ruszać, zaczyna być aktywny. Poza tym słyszymy różne dźwięki, różne rzeczy widzimy, różne bodźce do nas docierają, ten umysł się błąka, jakby przyczepia się do tych przypadkowych myśli. Także zachowanie takiej biernej postawy, kiedy po prostu jesteśmy tak jakby w tej wewte pomiatani przez wszystko, co się dzieje, nie jest tak naprawdę taką prawdziwą metodą samego siedzenia. Jeżeli chodzi o tą praktykę samego siedzenia, to może w opisie ona wygląda na prostą, ale to, że jest prosta w opisie, nie znaczy, że jest łatwa w wykonaniu. Ponieważ w takim, można powiedzieć, takim czystym stanie ta praktyka samego siedzenia jest praktyką zjednoczenia ciała i umysłu. Jest w gruncie rzeczy praktyką etapu jednego umysłu, czy zjednoczonego umysłu, o którym wspominaliśmy wcześniej. Ale dla większości ludzi nie jest łatwe od razu przejść do takiego stanu, czyli że siadają i od razu jakby są w tym stanie. Nie wystarczy tutaj tylko skierować uwagi na postawę, na właściwą postawę, którą przyjęliśmy i rozluźnienie ciała. To jeszcze za mało, żeby dojść do tego etapu jednego umysłu. Więc tutaj są też pewne etapy, które mogą nam pomóc w dojściu do tej takiej czystej praktyki samego siedzenia. Jest to często trudne, ponieważ ciało, jeżeli kierujemy uwagę tylko na całe ciało, to można powiedzieć, że to ciało stanowi taką przestrzeń zbyt dużą, żeby można było tą uwagę odpowiednio skupić. Nadal wtedy pojawiają się jakieś wrażenia czy myśli przypadkowe, które powodują rozproszenie, odciągają nas od chwili obecnej. Więc chodzi o to, żeby jakby zawęzić to pole uwagi. I tutaj pomocne jest wykorzystanie oddechu, o czym już mówiliśmy. Mianowicie na początku kierujemy uwagę na ciało, jest świadomość ciała siedzącego na macie. Potem przechodzimy do odczuwania oddechu i stopniowo jakby zawężamy to pole oddechu, zaczynając od doświadczania, od odczuwania oddechu, potem do liczenia oddechu i następnie do podążania za oddechem. I to pomaga nam zawęzić pole uwagi i wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć taką jedną punktowianą uwagę, o której mówiliśmy. Wtedy ta uwaga jest zawężona tylko do oddechu, jest skupiona na oddechu i to może nas doprowadzić umysł do takiego stanu krystalizacji, kiedy umysł jakby skupia się tylko na tym i wtedy to jest właśnie dopiero stan jednego umysłu. I kiedy umysł jest w takim stanie, można powiedzieć, że jest w stanie jednopunktowienia, jest zjednoczony, wówczas tak naprawdę obejmują też ciało, czyli ciało i umysł są zjednoczone, są jednością i to jest właśnie dopiero taki czysta praktyka, autentyczna praktyka samego siedzenia, czyli tylko siedzenia. W praktyce samego siedzenia ciało i umysł są zjednoczone i są obecne w tej chwili, w chwili teraźniejszej. Także ta świadomość jest, można powiedzieć, taka całościowa. Ona nie jest pokawałkowana, podzielona. Również oznacza to, że kiedy pojawiają się jakieś bodźce, na przykład jakiś dźwięk słyszymy albo czujemy ból w ciele, wówczas takie wrażenie nie przyciąga naszej uwagi. Nie skupiamy się na tym bólu, nasza uwaga nie wędruje do tego miejsca bolącego, ani nie wędruje do jakiegoś dźwięku czy czegoś, co zobaczymy. Pozostaje, można powiedzieć, niewzruszona. Nie ma tam żadnego ruchu, żadnej chwiejności. To doświadczenie, to wrażenie stanowi jakąś część stałości, ale tylko jakiś drobny fragment, można powiedzieć taki jakiś jeden punkt. Także ani można powiedzieć, nasza świadomość nie jest pociągana, jakoś nie wychyla się, nie kieruje się ku temu wrażeniu, ani nie jest jakoś wypełniana przez to, czy pochłonięta przez to wrażenie. Co więcej, kiedy jesteśmy w takim stanie całościowej uwagi, czy całościowej, całkowitej świadomości w zjednoczonym ciele, umyśle, w chwili obecnej, wówczas takie wrażenia, jak na przykład ból, nie jest już odczuwane jako ból. Czyli jeżeli siedzimy, odczuwamy coś, ale nie zaburza to naszej praktyki, czyli nie czujemy potrzeby, żeby jakoś na to reagować, żeby zmieniać postawę, ruszać ciała. Po prostu czujemy to, ale nadal kontynuowana jest ta praktyka samego siedzenia. Także to jest właśnie, można powiedzieć, taki fundament, sam fundament tej praktyki moczał, czy cichej iluminacji, czy innymi słowy, samego siedzenia. Że jest to po prostu taki stan zjednoczenia, stan przebywania w chwili obecnej, jakby podążania za chwilą obecną. Jest taka bieżąca świadomość, nierozpraszana jakimikolwiek wrażeniami. Te wrażenia, nawet jeżeli się pojawiają, czy jakieś myśli, nie rozpraszają nas, nie zaburzają tej uwagi, nie zaburzają tego bezruchu.
That's all for the morning.
To wszystko na dzisiaj rano.